Cześć, dziś lista grozy, czyli o tym, czego matce nie wypada. Zapraszam do wysłuchania 16 odcinka podcastu. Na krótko po tym, kiedy dowiedziałam się, że będę mamą, zrobiłam czystkę w swojej szafie, bo pomyślałam sobie, że przecież niedługo będę miała pod swoją opieką małe dziecko i w pewnych ubraniach nie będzie mi dobrze, albo raczej nie wypada mi się pojawić. I nie chodzi tylko o fason tych ubrań, ale chodzi też o ich kolor. I pomyślałam sobie, że przecież no teraz muszę być już poważna, no bo przecież matka, no jak mogę chodzić dalej w t-shirtach z nadrukami, jak mogę nosić koszulki z nazwami zespołów, czy flanelowe koszule, czyli coś, w czym tak naprawdę czułam się najlepiej. I praktycznie wszystko posprzedawałam. Zostawiłam jedynie takie, wiecie, neutralne kolory, powiedzmy. Szare, beże, biel. Dokupiłam też część garderoby. I to samo tyczyło się fasonu, bo to nie chodziło tylko o kolor, tylko też zaczęłam nosić jakieś marynarki, garnitury, spodnie, jakieś takie bardziej, wiecie, eleganckie i ogólnie takie ubrania, jak ja to teraz bym określiła, dla starszych pań. Oczywiście nikogo nie urażając, bo jeżeli ktoś się w tym czuje dobrze, to na pewno też w tym super wygląda i to jest najważniejsze, żeby czuć się dobrze po prostu w tym, co na siebie nakładamy. Ale ja miałam jakieś takie myślenie, że nie wypada mi. Do tego doszło jeszcze to, że byłam już wtedy po 30 i to dodatkowo jakby w mojej głowie stworzyło mi taki obraz, że przecież teraz no właśnie powtórzę się, nie wypada mi czegoś tam nosić. I tak naprawdę dopiero niedawno jakby doszedł do mnie taki rozum i taka myśl mi przyszła, że przecież co z tego? Co z tego, że jestem po 30 i co z tego, że jestem teraz mamą? To jakby nie zmienia totalnie tego, jak się czuję, a czuję się na bardzo młodą osobę. I nie zmienia też tego, w jakich ubraniach czuję się dobrze. Szłam kiedyś tak parkiem z moim mężem i z naszą córką. Miałam na sobie lnianą marynarkę, która na ogół wygląda super. I ogólnie, wiecie, mi się podobają kobiety, które są ubrane elegancko. Podobają mi się kobiety na obcasach, w garsonkach i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że właśnie na kimś wygląda to nieraz świetnie, ale ja kompletnie nie czułam się w tym stroju sobą. Co prawda nie był to jakiś taki totalnie elegancki look, ale były w nim takie elementy, które sprawiały, że czułam się niekomfortowo i odbierało mi to też masę pewności siebie. Może ktoś teraz powie, że to jest takie powierzchowne, bo to przecież tylko wygląd. Ale nie oszukujmy się, każdy z nas chce dobrze wyglądać i dobrze przede wszystkim czuć się w swoim ciele. A ja w tamtym momencie w swoim ciele dobrze się nie czułam. Przynajmniej nie w tych ubraniach. I pomyślałam sobie, że po co to robię i tak naprawdę dla kogo? I dotarło do mnie wtedy, że robię to tylko z przeświadczenia, że ktoś może powiedzieć, że przecież teraz nie wypada, no bo właśnie jestem mamą, czy właśnie jestem po 30. I szczerze pomyślałam sobie, że who cares? I tak naprawdę dla kogo ja się ubieram i dla kogo jest to wszystko. I to miało miejsce stosunkowo niedawno. Jakiś taki impuls we mnie powstał i kupiłam zieloną sukienkę. Zieloną sukienkę, którą możecie kojarzyć właśnie z okładki, nowej okładki podcastu. Ale tak naprawdę to też nie było do końca to, bo jej fason był taki zbyt przy ciele i miałam ją na sobie raz. To, co już powinno dać mi do myślenia, że to jednak nie było to. Ale wiecie, no zmuszałam się poniekąd do chodzenia w takim stroju, no bo przecież teraz już powinnam wyglądać w określony sposób. Tak przynajmniej sobie myślałam. I nie pytajcie mnie, skąd się to we mnie wzięło. Myślę, że miała na to wpływ masa różnych czynników. Pewnie między innymi jakieś zasłyszane, wiecie, w mediach, czy nawet od jakichś znajomych, bliskich, jakieś takie historie. I właśnie też te, które Wam tutaj przytoczę, a bardziej te punkty, o których tutaj będę wspominać, to też nie do końca są wszystkie moje przemyślenia, to są też historie zasłyszane, gdzieś widziane czy przeczytane, ale myślę, że warto jest o tym mówić, bo no, takie podejście i myślenie o tym, co wypada, a czego nie wypada komukolwiek, a zwłaszcza mamom, jest bardzo niezdrowe i toksyczne. I kolejna taka sprawa to jest wyjście z domu. Tutaj akurat następna taka moja rzecz i moje jakby jakieś krzywe spojrzenie na sytuację, bo ja bardzo długo myślałam, że odkąd jestem mamą, no to jakby nie wypada mi wyjść z domu bez dziecka, no bo przecież co kto powie, znowu kolejny raz widzicie, co ktoś tam powie, co, jak to będzie wyglądało. Zwłaszcza przy takich wyjściach, gdzie miałam się pojawić w towarzystwie osób, które wiedziały, że ja tą matką zostałam, bo przecież no, ludzie na ulicy nie mieli o tym zielonego pojęcia, ale ja w swojej głowie i tak myślałam, że na pewno gdzieś tam wiedzą, no bo widzą tutaj brzuch czy coś. No na pewno tego nie wiedzieli. Nawet niedawno czytałam artykuł o tym, że ludzie myślą dużo mniej o nas, niż nam się to wydaje, bo są po prostu zbyt pochłonięci myśleniem o samych sobie. I to jest prawda. Pomyślcie sobie, że każda osoba, o której wy myślicie, że przed nią palnęliście, dajmy na to jakąś głupotę, albo jakoś tam obciachowo się ubraliście, czy coś w tym stylu, tak naprawdę myśli to samo o sobie w waszym kierunku. No i trochę to się wtedy wydaje mniej straszne i mniej takie obciążające, że tak powiem. No bo skoro każdy tak naprawdę myśli tyle samo o tym, co kto o nim pomyślał, to znaczy, że nie mają czasu na myślenie o was, o waszych jakichś gafach, wygłupach, czy że palnęliście jakąś bzdurę. Także tutaj właśnie te wyjścia z domu były kolejną taką rzeczą i ja dość długo nie chciałam z tego domu wychodzić, aż w końcu przyszedł dzień moich urodzin. Sara miała chyba wtedy 4 miesiące, niespełna 4, i wyszłam. I powiem Wam, że to był super czas, odpoczęłam. I wcale nie miałam wyrzutów sumienia, że ją zostawiłam, no bo przecież, halo, no nie została z obcymi, nie zostawiłam jej samej, tylko została ze swoim tatą. I też wiem, że nie każdy ma możliwość zostawienia dziecka z tatą, czy z partnerem, czy pod opieką jakiejś osoby bliskiej, ale nawet jeżeli zostawi z nianią sprawdzoną z referencjami, to to też jest okej. Ważne jest nasze zdrowie psychiczne i myślę, że to działa na podobnej zasadzie jak w związku. Ja nie wyobrażam sobie pracowania, mieszkania i ogólnie spędzania 24 godzin z moim mężem. Oczywiście bardzo go kocham, ale myślę, że pozabijalibyśmy się. I wydaje mi się, że to jest bardzo zdrowe podejście, żeby właśnie zapewnić sobie ten czas w samotności, żeby pomimo tego, że zostałyśmy teraz mamami czy rodzicami, pamiętać o sobie, pamiętać o swoich pasjach, nie rezygnować z tego. Wiadomo, że na początku jest ciężko i na pewno niektórzy nie potrafią tak dobrze tego czasu zorganizować, bo czasami się po prostu nie da. Ale w miarę możliwości, to już powtarzam po raz enty, zróbmy coś dla siebie, wróćmy powoli do tych swoich pasji, do swoich hobby, czy znajdźmy jakieś nowe. Jeżeli poprzednie pochłaniało zbyt dużo czasu, to znajdźmy jakieś nowe, zróbmy coś, co możemy zrobić i na co mamy czas. Ale nie róbmy z siebie, wiecie, teraz męczenników, bo zostaliśmy rodzicami, zostałyśmy mamami, bo myślę, że w przyszłości często to może się odbijać na naszych dzieciach i w końcu może przyjść taki czas, że będziemy te dzieci obwiniać o to, że jakby straciliśmy cząstkę swojego życia, czy młodości, czy coś w tym stylu. A to przecież nie jest wina naszych dzieci, tylko to jest i wyłącznie nasza wina. Także myślę, że warto jest tutaj pomyśleć o tym i po prostu czasami wyjść, zostawić to dziecko pod opieką kogoś innego, kogoś nam zaufanego i po prostu oddać się swoim pasjom, czy nawet spotkać się ze znajomymi, no bo też nie każdy musi mieć teraz jakąś, wiecie, wyszukaną pasję. No, Po prostu zróbmy coś dla siebie i pamiętajmy o sobie. Nie bądźmy takimi rodzicami, którzy cały czas nad tymi dziećmi ślęczą i jakby poświęcają się w cudzysłowie macierzyństwu czy rodzicielstwu teraz kosztem swojego zdrowia psychicznego, bo to tak naprawdę nie ma sensu. I tak odbije się w końcu na naszych dzieciach. I tutaj też w sumie można to podciągnąć pod wyjścia. To jest picie alkoholu. I to jest dla mnie taki temat zabawny trochę, powiem Wam, bo ja nie wiedziałam, że jest taka duża stygma na mamy, które karmią i piją alkohol, ale niedawno miałam rozmowę ze znajomymi o tym i powiem Wam, że zdziwiłam się, że oni mają taką małą świadomość na ten temat i myślą, że jeżeli kobieta karmi, to już nie może po prostu przez cały okres laktacji wypić nawet kieliszka wina, no bo przecież karmi, a jeżeli wypije, no to na pewno jest złą matką. Myślę, że nie i ja oczywiście nie namawiam nikogo do picia, ale jeżeli macie ochotę zrelaksować się przy kieliszku wina i wiecie, że od karmienia jednego do karmienia drugiego jest jakaś większa luka, jakiś dłuższy czas, to wiecie, że możecie sobie pozwolić na oczywiście małą lampkę wina albo jakiś mały trunek, ale też no, wszystko jest dla ludzi i też wszystko jest dla mam. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś szkodliwych substancjach typu, wiecie, nikotyna czy jakieś inne środki odurzające, ale no wiecie, no też nie ma co teraz rezygnować ze wszystkiego i z jakichś też spotkań towarzyskich, które też często odbywają się przy alkoholu. I to naprawdę nie jest koniec świata, jeżeli nawet odciągniemy ten pokarm i raz damy dziecku z butelki, bo akurat tak wyjdzie, że dopiero co skończyłyśmy pić lampkę wina i źle to coś tam wyliczyłyśmy. To nie jest koniec świata i jedno pominięte karmienie nie oznacza tragedii i już rezygnacji totalnie z laktacji i z naturalnego karmienia, bo wszystko jest dla ludzi, powtórzę, i tak samo to się tyczy rodziców po prostu. Oczywiście nie pijmy, kiedy dzieci są pod naszą opieką i też nie pijmy, to już o tym wspominałam w odcinku z co-sleepingiem. Będzie podlinkowany w opisie odcinka. Jeżeli właśnie z dzieckiem śpimy w łóżku, ale nie dajmy sobie wmówić, że teraz nie powinnyśmy nawet patrzeć w stronę alkoholu, no bo przecież jak matka karmiąca, zwłaszcza matka karmiąca, może w ogóle myśleć i mieć ochotę na lampkę wina, dajmy na to, no nie, no przecież chora matka i na pewno jest zła. No, sami słyszycie, jak to bzdurnie brzmi. I ten punkt, o którym będę teraz mówić, troszkę jest taki pół na pół. Z jednej strony są to zaczerpnięte historie, gdzieś tam zasłyszane, przegadane z dziewczynami, z moimi znajomymi, które też są mamami, a poniekąd też z własnego doświadczenia. A mówię tutaj o świeceniu, że tak powiem, to kolokwialnie nazwę świeceniu biustem, czyli po prostu karmienia gdzieś tam w plenerze publicznego i tak dalej, i tak dalej. I ja mówię, że tak połowicznie to jest moje doświadczenie z tego względu, że ja nie miałam nigdy problemów, żeby karmić publicznie, co jest w ogóle troszkę zabawne, jeżeli usłyszycie to drugą część tej wypowiedzi, bo ile ja nigdy nie miałam problemów z karmieniem w miejscu publicznym, o tyle miałam problem na samym początku z karmieniem przy rodzinie, gdzieś właśnie na spotkaniach rodzinnych, czy to na świętach i tak dalej, i tak dalej. Kompletnie nie wiem dlaczego, ale nie czułam się komfortowo i szłam do innego pokoju. Później dopiero tak naprawdę mi to przeszło i teraz nie mam z tym problemu i kompletnie mi to nie przeszkadza. Chociaż i tak muszę wyjść do drugiego pokoju, ale to z tego względu, że Sara teraz bardzo szuka kontaktu z innymi ludźmi. Kiedy słyszy, że coś się dzieje, że jest jakaś gadka, to ona tak naprawdę nie zajmuje się tym jedzeniem, tylko zajmuje się wszystkim innym, wszystkim tym, co dzieje się wokół, bo wszystko ją po prostu teraz interesuje. Ale ja osobiście nie mam już problemu z tym. A tak jak mówię, w miejscu publicznym nigdy nie stanowiło to dla mnie problemu. Co jest troszkę dziwne, można powiedzieć, bo zazwyczaj mi się, że jest na odwrót, że przy rodzinie mamy w sobie mniej tej krępacji, a gdzieś tam na zewnątrz trochę nas hamuje. Ale myślę, że to jest dla każdego zupełnie inne doświadczenie i każdy to inaczej odbiera. Znam mamy, które nie miały problemów z tym nigdy, ani w rodzinie, ani gdzieś na zewnątrz, a znam takie, które miały problem i tu, i tu. Także to jest naprawdę zupełnie indywidualna sprawa. Wiem też, że są kobiety, którym nie przeszkadza karmienie, ale chcą się jednak zakryć, bo jakoś się nie czują się, żeby świecić. I nie chodzi o to, że się wstydzą, tylko po prostu nie chcą być seksualizowane, co też jest bardzo przykre, że w ogóle muszą o tym myśleć, bo no nie powinno tak być. I jeżeli ktoś myśli, że to jest czynność seksualna, no to tak jak już wspomniał w którymś odcinku mój mąż, powinien przemyśleć poważnie leczenie u psychiatry. I teraz punkt, który muszę przyznać szczerze, zajął mi najdłużej, żeby samemu go przetrawić. Nie pod względem, że ja miałam tego typu problemy czy myśli, tylko pod tym względem, żeby nie myśleć o innych kobietach, że jak w ogóle możesz mieć takie problemy, przecież to jest tak powierzchowne i no jak można. I muszę się tu przyznać i przyznaję się teraz tu wszemi wobec bezbicia, że myślałam, że kobiety, które narzekają po porodzie na swoje ciało, no to troszkę jakby mają nie po kolei poukładane w głowie. Przepraszam z góry, ale no tak myślałam kiedyś, bo przecież no czy to jest ważne, najważniejsze, że dziecko jest zdrowe, że one są zdrowe i wszystko jest okej. A wiem, że często myślenie o swoim ciele, że jest z nim coś nie tak, albo że nam się po prostu nie podoba, często spowodowane jest burzą hormonów, która po porodzie jest no, ogromna w naszym ciele i bardzo dużo się dzieje. Też bardzo dużo się dzieje w naszej psychice. I tak naprawdę mówienie kobiecie, że no jak ty możesz teraz narzekać na swoje ciało, nie wypada ci wręcz, bo przecież no, jeżeli zdecydowałaś się, że będziesz mamą, no to zdawałaś sobie sprawę, że to twoje ciało się zmieni. Owszem, kobiety zdają sobie z tego sprawę, myślę, że dość mocno, aczkolwiek często są zaszokowane, jak te zmiany są duże, albo tym, że te zmiany często mogą być też nieodwracalne, jeżeli chodzi na przykład o bliznę po cesarce. No tego już nie odwrócimy, jeżeli ktoś miał cesarkę, to już ją miał, no i kaplica. To samo się tyczy rozstępów. Niektórzy je mają, niektórzy nie mają. I niektórym one przeszkadzają, a niektórym nie. Ale jeżeli komuś przeszkadza, że ma rozstępy, to ma jak najbardziej prawo mówić o tym głośno i może mu się to nie spodobać. I nie ma co patrzeć na te kobiety jakoś krzywo, że no wiecie, no jak możesz teraz tak myśleć i patrzeć na swój wygląd i tak powierzchownie do tego podchodzić, przecież nie chodzi o to, tylko o to dziecko i weź się lepiej nim zajmij, a nie teraz patrzysz, jak wyglądasz. Co jest ogólnie śmiesznym też rozumowaniem, bo z jednej strony kobiety słyszą coś takiego, a z drugiej strony jest ogromna presja i ciśnienie na to, żeby po porodzie jak najszybciej wyglądać tak jak przed, co często jest po prostu niemożliwe. I taka właśnie presja i ciśnienie, myślę, że to też bardzo wiele robi kobietom w głowie. I łatwo mi jest mówić o tym, żeby tak nie myśleć i tak dalej. I wydaje mi się, że ja nie mam takich problemów, aczkolwiek jak się zagłębię i tak naprawdę pomyślę sobie, to mam. I myślę, że każda z nas ma i nawet każdy z nas ma, bo myślę, że nie ma na tym świecie osoby, która nie miałaby jakiegoś kompleksu. I to jest normalne. I dlaczego jedni mogą mieć te kompleksy i mogą nawet o nich mówić głośno, a drudzy nie? Dla mnie to jest troszkę takie, no nie fair. Także jeżeli ktoś z waszych znajomych, jakaś znajoma mama wasza, albo wy same myślicie o swoim ciele, że jest z nim coś nie tak, to wiedzcie, że macie do tego prawo, macie prawo do takich emocji, ale też postarajcie się gdzieś tam to ciało zaakceptować. Jeżeli możecie coś zmienić, to oczywiście zmieńcie, ale wszystko pamiętajcie w ramach rozsądku, przede wszystkim popatrzcie, żeby to było zdrowe, żebyście teraz no, nie rzuciły się w jakąś dietę czy jakieś ćwiczenia zaraz po porodzie. Dajcie temu ciału wyzdrowieć, dajcie się mu uleczyć i wtedy się nim po prostu zajmijcie od tej strony wizualnej, jeżeli coś tam Wam przeszkadza. Nawet te rozstępy, które mówiłam, że są nie do zmiany, to chyba nawet można coś tam z nimi też zadziałać. Także to nie jest teraz wyrok, że już do końca życia zostaniecie z tymi rozstępami, chociaż też może nie powinnam tutaj mówić, bo tak naprawdę nie wiem, jak to działa, musiałabym zagłębić temat, ale myślę, że przy dzisiejszej technologii jest to dość możliwe, żeby to naprawdę zniwelować i żeby to po prostu ukryć. Tak, także skupcie się na sobie, na swojej psychice przede wszystkim na początek, a później, jeżeli oczywiście możecie coś zmienić i wiecie, że tego chcecie, że to jest Wam potrzebne, to po prostu to zróbcie. I tyle. I niech na Was krzywo patrzą i kogo to tak naprawdę obchodzi. No jak się źle czujecie ze sobą, to po prostu to zmieńcie i tyle.
I tym sposobem dotarliśmy do ostatniego punktu, który mam tutaj na swojej liście. To też jest sytuacja, której niedawno byłam świadkiem, ponieważ widziałam mamę, która po prostu straciła cierpliwość. Niby wydaje się rzecz ludzka, ale okazuje się, że nie, bo matce nie wypada. No nie wypada się złościć, nie wypada stracić cierpliwości, a krzyczeć? To już na pewno jest zła matka i powinni jej zabrać dziecko. I powiem Wam, że ja też nie jestem tutaj bez winy, bo zdarza mi się oceniać takie osoby, oceniać takie mamy, których dzieci krzyczą, a one nagle wybuchają i tracą cierpliwość. Ale myślę, że fajnie jest mieć taką świadomość tego, że się tak myśli i świadomość tego, że takie wybuchy są zupełnie normalne, bo każdy z nas ma swoją granicę i każdy może w pewnym momencie wybuchnąć, każdy może się złościć. Złość jest emocją jak każda inna i myślę, że nie ma też na świecie osób, które tej emocji w sobie gdzieś tam nie mają, gdzieś jej nie poznały, nie poczuły. I wiecie, łatwo jest oceniać kogoś, jeżeli samemu jest się akurat wychillowanym. Twoje dziecko siedzi grzecznie w wózeczku albo się uśmiecha i zupełnie nie masz żadnych problemów. Ale przypomnij sobie, czy kiedyś nie byłeś w takiej sytuacji, czy kiedyś nie trafiło cię, czy nie straciłeś właśnie tej cierpliwości i jak się wtedy zachowałeś i przede wszystkim gdzie byłeś, bo jeżeli byłeś w domu, to tak naprawdę często nie pomyślałeś o tym, jak to mogłoby zostać odebrane z zewnątrz i myślę, że tutaj do osób, którym się zdarzy wybuchnąć, którym się zdarzy powiedzieć kilka przykrych słów naszym dzieciom, najważniejsze jest to, żeby umieć to dziecko później po prostu przeprosić, wytłumaczyć mu, dlaczego tak się stało i jak ta emocja działa. Bo wiecie, dzieci najbardziej uczą się poprzez obserwację. Jeżeli widzą, że rodzic wybucha, że te emocje go ponoszą i jakby przechodzi nad tym do porządku dziennego, to jak później nasze dzieci, które nie potrafią kontrolować swoich emocji, a my niby dorośli rzekomo potrafimy, ma nauczyć się, wiecie, no właśnie przepraszać, czy jakby właśnie troszkę kontrolować te emocje, czy też je zaakceptować, kiedy my sami pomijamy je, spychamy to, zapominamy gdzieś tam, chcemy to zakopać i w ogóle o tym zapomnieć i udać, że nic się nie stało. Dzieci bardzo szybko się takich zachowań uczą, bardzo szybko chłoną. I pamiętajmy, że dzieciom należy się taki sam szacunek, jak nam dorosłym. A gdybyśmy wybuchnęli na kogoś dorosłego, to prawdopodobnie byśmy go później przeprosili. Więc dlaczego też nie zrobić tego w kierunku naszych dzieci, tak naprawdę najważniejszych dla nas osób, najbardziej kochanych. Tyle o nas. Dajcie znać, czy słyszeliście o tym, czego matce właśnie nie wypada. Bardzo jestem ciekawa, na co jeszcze ktoś tam wpadł, co część z Was usłyszała, albo po prostu co Wy same sobie w swojej głowie narzucacie. i jakie ograniczenia stawiacie tak naprawdę sobie. My słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu, tradycyjnie za 2 tygodnie, czyli 21 lipca. A mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was na mojego Instagrama, tyle o nas, wszystko rozdzielone podkreślnikami, i przypomnieć, że odcinki pojawiają się także na platformie YouTube od niedawna. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!